Rozdział 29. Kling zjawia się na widowni. Przez kilka dni nie słyszałem nic o Mateuszu. To, co mi powiedział, zainteresowało mnie ogromnie, ale miałem zbyt mało czasu, żeby się nad jego tajemnicą dłużej zastanawiać. Moje bieżące obowiązki jako zastępcy dyrektora ogrodu zoologicznego pochłaniały mnie całkowicie, a szczególnie dużo roboty miałem od czasu przybycia Klinga. Kling, który później został przez nas nazwany psem detektywem, był tak niezwykłym zwierzęciem, że muszę poświęcić trochę czasu na opowiadanie, w jaki sposób dostał się do naszego ogrodu zoologicznego. Pewnego dnia, gdy Jeep, jak to często bywało, włóczył się na własną rękę po ulicach, zetknął się z psem, którego musiało spotkać coś złego. Leżał na ziemi w kącie pod murem i jęczał przeraźliwie.
Co ci się stało? Zapytał Jeep, podchodząc do niego.
Zjadłem szczura i dostałem straszliwych boleści.
Gwałtu, rety! Zawołał Jeep. Teraz o tej porze roku jeść szczury? Nie mogłeś wpaść na lepszy pomysł?
Szczury można jeść tylko w takim miesiącu, w którego nazwie na początku znajduje się litera S. W każdym innym to czysta trucizna.
A co to znaczy S?
Zapytał pies i jęknął znów rozpaczliwie.
No, naturalnie szczury!
Odpowiedział Jeep i mrucząc coś do siebie o tym, że doktor Dolittle powinien był mieć nosze niezbędne w takich przypadkach jak ten, pobiegł najprędzej jak mógł. Gdy przybiegł do domu, okazało się, że doktor wyszedł, zwrócił się więc do mnie. Obaj ruszyliśmy z pomocą choremu psu. Wziąłem go na ręce i gdy przyszliśmy do domu, zastaliśmy już doktora. Popędziłem z psem do gabinetu, gdzie doktor natychmiast go zbadał.
Zatrucie, powiedział. Prawdopodobnie szczur, którego pożarłeś, był otruty. Ale zaradzimy temu. Będzie najlepiej, jeśli zostaniesz tutaj przez kilka dni.
Możesz spać w bawialni, tam będę cię miał ciągle na oku.
Masz, napij się Stubbins, zanieś go na kanapę i przykryj kilkoma kołdrami. Ma gorączkę i nie powinien się zaziębić.
Nazajutrz wczesnym rankiem usłyszałem niezwykły hałas w sypialni doktora. Zupełnie jakby ktoś każdy mebel w pokoju przesuwał z miejsca na miejsce i przewracał wszystko do góry nogami. Chciałem właśnie wstać, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, gdy doktor otworzył drzwi i zawołał:
A, Stubbins, czy nie widziałeś mego buta? Nie mogę go nigdzie znaleźć. But z lewej nogi?
Nie, panie doktorze, powiedziałem, nie widziałem.
To dziwne, mruczał. Mógłbym przysiąc, że gdy wczoraj wieczorem zdjąłem buty, postawiłem je obok łóżka.
Naturalnie, że owego ranka uważałem za swój pierwszy obowiązek zajrzenie do nowego pacjenta Klinga. Gdy więc zeszedłem na dół, wstąpiłem przede wszystkim do bawialni. Można sobie wyobrazić moje zdumienie, gdy zastałem kanapę pustą. Pacjent znikł. Zaniepokojony do najwyższego stopnia pobiegłem do ogrodu i tam, po środku murawy, ujrzałem nie tylko Klinga, ale i lewy but doktora, który nowy pacjent obrabiał gorliwie zębami. Gdy podbiegłem do niego, zjawił się jednocześnie doktor z jedną nogą obutą w but, z drugą zaś w jaskrawo-czerwony pantofel.
Na Boga! Zawołał doktor Dolittle. Tak prędko wróciłeś do zdrowia, przecież nie pozwoliłem ci wstawać. Ale co ty wyprawiasz z moim butem?
Było to zbyteczne pytanie. Jeszcze zanim doktor je zadał, stało się widoczne, że pies wygryzł wielką dziurę z jednej strony buta.
No, no, powiedział doktor. Przyjrzyj się, coś zrobił, co ja teraz pocznę.
A ten but jest panu potrzebny?
Zapytał Kling z ubolewaniem. Bardzo mi przykro, panie doktorze. Zdawało mi się, że to są stare buty, które pan doktor już dawno przestał nosić.
Ale skądże? Powiedział doktor. To są moje najlepsze buty. Właściwie jedyne.
Słuchaj, Stubbins, bądź tak dobry i pobiegnij po śniadaniu do twojego ojca. Pokłoń mu się serdecznie ode mnie i zapytaj go, czy zechciałby mi łaskawie załatać ten but. Mógłbyś na to poczekać. Muszę pójść dziś wieczorem do miasta i wygłosić odczyt w towarzystwie zoologicznym, a nie wypada chyba, abym tam poszedł w tych czerwonych, rannych pantoflach. Ale powiedz mi, Kling, dlaczego gryziesz buty?
Przecież nie jesteś już niemowlęciem, prawda?
Tak jest, powiedział Kling, ale mam ten nauk od dzieciństwa. Sam wiem, że to jest dziwne. Moja matka mawiała zawsze, że to oznaka genialności. Ale mój ojciec uważał to za dowód głupoty, z której nigdy nie wyrosnę.
Zdaje mi się, Kling, rzekł doktor, że będę ci musiał kupić parę butów na własność, abyś je mógł sobie gryźć do woli. Moich, rozumiesz, nie mogę ci na ten użytek dawać. Jakie ci lepiej smakują? Brązowe czy czarne?
Brązowe, jeśli można,
— rzekł Kling. — Miewają zazwyczaj lepszy smak. I jeśli to panu nie zrobi różnicy, wolałbym buciki zapinane na guziki zamiast sznurowanych. Obgryzanie guzików jest mianowicie moją namiętnością. To tak dobrze działa na nerwy.
— Ależ bardzo chętnie — rzekł doktor. — Tylko obawiam się, że w Puddleby będzie trudno dostać brązowe buty zapinane na guziki. Nasze sklepy, widzisz, nie są zaopatrzone w modny towar. — Może będzie lepiej, żebyś ze mną poszedł, bo nie chciałbym ci kupić butów, które by ci się nie podobały? — A wątpię, aby je chciano zamienić. Gdy je raz wypróbujesz, to znaczy spróbujesz zębami.
I tak oto się stało, że opinia sąsiadów o doktorze Dolittle jako o narwanym i zwariowanym jegomościu powiększyła się o jeszcze jedną prawdziwą historię. Po śniadaniu, gdy ja pobiegłem do ojca z butem do załatania, doktor udał się z Klingiem do największego sklepu z obuwiem, aby mu kupić parę bucików. Minęła dłuższa chwila, zanim sprzedawca pojął, że klient, który sam chodzi w rannych pantoflach, chce kupić buty nie dla siebie, tylko dla psa. Potem przez kilka tygodni zabawiał sąsiednich kupców opowiadaniem, jak to doktor Dolittle kazał ustawiać rzędem na podłodze wszystkie pary brązowych bucików zapinanych na guziki, które znajdowały się w sklepie, i jak to ten nędzny kundel na uprzejme wezwanie doktora obwąchiwał je wszystkie po kolei, zanim dokonał wyboru. Całe otoczenie doktora, zarówno członkowie klubu psów nierasowych, jak i cały ogród zoologiczny doktora Dolittle, poczuło od razu sympatię do Klinga. Również doktor i ja byliśmy tego zdania, że nigdy jeszcze nie zdarzyło nam się spotkać tak interesującej psiej indywidualności, mimo jego dziecinnego upodobania do gryzienia butów. Służył za przykład potwierdzający zdanie doktora, że pospolite kundle mają o wiele więcej charakteru od psów rasowych. Zdaje mi się, że trzeba to przypisać duchowi panującemu w naszej instytucji, iż żaden z jej członków, nawet uprzywilejowany Toby, nie zazdrościł Klingowi sympatii, jaką się cieszył w ogrodzie zoologicznym od pierwszego dnia pobytu.